Dobrze, kochani. Tydzień temu mówiłem o Jonaszu. Hej, Jonaszu, taki był tytuł słowa. A słowo dotyczyło powołania, rozpoznawania swoich powołań. Główna ilustracja, którą się posłużyłem w czasie tego kazania, była cała Księga Jonasza. Przeczytaliśmy ją zresztą od początku do końca. Jeżeli chcecie, możecie wziąć sobie dzisiaj też Biblię. Tutaj stoją w drugim rzędzie. Jeżeli ktoś potrzebuje papierowej, żeby śledzić tekst, to możecie sobie wziąć. Przeczytaliśmy całą Księgę Jonasza. I Księga Jonasza zaczyna się od jego ucieczki przed powołaniem. Za własne pieniądze wsiadł na okręt, żeby uciec przed swoim powołaniem. Mówiliśmy o tym, mówiłem o tym tydzień temu. Muszę przejść od tego pluralis majestatis do normalnego mówienia. Mówiłem o tym, że wsiadł na okręt, żeby po prostu uciec przed Bogiem. Za własne pieniądze. I to spowodowało, że burza stąpiła na to morze, po którym płynął ten okręt. Czytaliśmy też wersety z Księgi Objawienia, które mówią nam, że morza, oceany w Biblii to jest symbol narodów, krajów, ludów, języków, tłumów. I Bóg pokazał mi taką ilustrację, że nasze odchodzenie od powołania powoduje to, że świat sobie nie radzi ze swoimi problemami. Kościół jest odpowiedzią, Kościół, który głosi Jezusa, który jest odpowiedzią, jest tym, który przynosi pokój i nadzieję do otaczającego świata. Nasze głoszenie prawdy sprowadza pokój. Niestety Jonasz nie chciał pełnić swojego powołania, dlatego przyszła burza na to morze. I marynarze, którzy, wiecie, nie byli ludźmi wierzącymi w Boga, którego wierzył Jonasz, rozpoznali to, że Jonasz jest przyczyną tej burzy, która zaraz zniszczy ich okręt. Dlatego, że Jonasz uciekał przed swoim powołaniem. I tego dotyczyło całe słowo, rozwijaliśmy go, mówiliśmy o różnych powołaniach, mówiłem o rekolekcjach powołaniowych, które mam ochotę organizować, mówiliśmy o wakatach w wielu miejscach w Kościele, na wielu stanowiskach, wielu pozycjach, ponieważ uciekamy przed naszą odpowiedzialnością, przed naszym zadaniem. Natomiast pierwszy werset, który tydzień temu czytaliśmy odnośnie powołania, ono dotyczy powołania szczególnego, któremu dzisiaj chciałem poświęcić czas. Dlatego otwórzcie pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział i 12 werset. Pierwszy do Tymoteusza 6:12. Apostoł Paweł tak mówi do Tymoteusza. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego. Powiedzmy życia wiecznego. Powiedzmy wszyscy razem życia wiecznego. Do niego masz powołanie, co potwierdziłeś pięknym wyznaniem wobec wielu świadków. Nie wiem, jak jest w waszych tłumaczeniach, bo to są różne tłumaczenia Biblii. Ja tutaj mam z jakiegoś ożywionego przekładu, ale to słowo u mnie mówi, że Paweł mówi do Tymoteusza, uchwyć się życia wiecznego, ponieważ do niego masz powołanie. I wiecie, tak jak tydzień temu mówiłem o całej kolorystyce różnorodnych powołań, to dzisiaj chcę mówić tylko o jednym powołaniu. O naszym powołaniu do życia wiecznego. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ kiedy my myślimy o naszym życiu, to przede wszystkim myślimy o tym, co mamy do zrobienia tutaj na ziemi. To jest nasze najważniejsze myślenie, żeby nasze życie tutaj na ziemi miało sens. I jako ludzie przed naszymi nowymi narodzinami nie potrafimy odnaleźć sensu w tym życiu, dopóki nie spotkamy Jezusa. Tak było w moim życiu, prawdopodobnie tak było tak samo w twoim życiu, że jest męka, udręka, walka, staranie się, ale dopiero kiedy następuje ten moment, kiedy spotykasz Boga i wiesz, że On otwiera ci drogę do życia wiecznego, w tym momencie zaczynasz się orientować i mówić, aha, to teraz jak już mam życie wieczne zapewnione, jest ze mnie zdjęta kara, sąd, Jezus umarł za moje grzechy, to teraz mogę skutecznie zająć się tutaj moim życiem ziemskim. I wtedy zaczynamy szukać naszych ziemskich powołań, Ale nie wiem, czy tak u was następuje, u mnie tak to następuje. Po jakimś czasie orientujemy się, że za bardzo nie myślimy o tym życiu wiecznym, ale jakbyśmy pętlę zatoczyli, z powrotem wbijamy się do tego, co tu i teraz. Ja nie myślałem, że to mi się kiedykolwiek przydarzy. No bo przecież odkrycie swojego powołania jako pastor przede wszystkim dotyczy życia wiecznego. Przecież mam ludziom dać Jezusa, który zapewni ludziom życie wieczne. Modlimy się do Boga, który jest wieczny. Zwiastujemy Ewangelię wieczną. Mówimy słowa, które są wieczne, które nie przeminą. Ale powiem wam, mi się to przydarzyło. I to się przydarza każdemu z nas. I związane jest z tym, że myśl o życiu wiecznym nie mieszka w nas tak mocno, jak Bóg by chciał, żeby w nas mieszkała. Wiecie, wy wiecie dobrze, że mój przyjaciel zmarł. Tydzień temu był jego pogrzeb. Ciągle w jakiś sposób to przeżywam, z różną dynamiką. Bardzo przeżywałem przez pierwsze półtora tygodnia między śmiercią a pogrzebem. Teraz ten drugi tydzień mam wrażenie, że mam zjazd totalny, bo takie były emocje w tym pierwszym półtora tygodniu, że teraz wszedłem w jakiś chyba czas prawdziwej żałoby i naprawdę jakieś takie wyciszenie i takie trochę też dezorientacja nastąpiła. I w tym tygodniu rozmawiałem z moją żoną zaraz na początku tygodnia, mówię, że nie mogę się pozbierać po prostu i co to będzie, co to będzie, co to będzie. Moja żona tak siedząc ze mną razem w biurze, tam przed jedną z transmisji, chyba to było przed jakąś modlitwą wieczorną, czy przed którymś wykładem, mówiłem tak do niej i ona tak popatrzyła na mnie i mówi, tak wiecie, jak ktoś, kto nie rozumie, tak patrzy na drugą osobę, ona tak patrzyła na mnie wzrokiem takim nierozumiejącym mnie i mówi, hej, a życie wieczne? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobra odpowiedź. Kiedy już się zakręcisz w swoim życiu i kiedy się zastanawiasz, dokąd to zmierza, jaki to ma sens, dlaczego to takie miałkie, to wtedy dobrze jest wrócić do tego, co najważniejsze. Naprawdę, słuchajcie, tutaj nie jesteśmy powołani powołaniami wiecznymi na ziemi, ale czasowymi. Powołanie wieczne, którym jesteśmy powołani, to jest powołanie do życia wiecznego. I to naprawdę liczy się w naszym życiu. Mógłbym teraz wam przeczytać wiele fragmentów, które mówią, ale nie chcę tego robić, bo nie chcę w tą stronę skręcać, które mówią o ulotności naszego życia na ziemi. Taki klip niedawno się pokazał z takim archiwalnym nagraniem kazania Billy'ego Grahama. On tam taka krótka anegdota. Greg chyba to zamieścił. Mówi o tym, że ktoś zapytał go na jego chyba 60. czy 70. urodziny Billy'ego Grahama, on już dzisiaj nie żyje. Zadał mu pytanie, bracie Billy, co cię zaskoczyło, jak tam przekroczyłeś pewien próg? To było w związku z jego urodzinami, tam chyba 60. to było. I on odpowiedział, mówi, najbardziej mi w życiu zaskakuje jego ulotność. Mówi, jeden z największych ewangelistów świata, który miał możliwość oglądać niesamowite rzesze nawróconych ludzi. A propos swojego życia i to, co go zaskoczyło w jego urodzinach, to było to, że był zaskoczony ulotnością swojego życia, jak to szybko biegnie. Wiecie, Biblia nam pokazuje, że wszelkie ciało, każdy człowiek żyjący na ziemi jest jak trawa, jak kwiat polny. Dzisiaj jest, jutro go nie będzie. Moja żona dostała 2 tygodnie temu piękne 2 bukiety na urodziny, jeden od kościoła, drugi ode mnie. Cieszę się, że się tak szarpnąłem, bo wielkość była taka podobna. Mój nie był skromniejszy, więc były całkiem 2 wypasione bukiety, stały w domu. Ale wiecie, po 2 tygodniach one już po prostu się zrobiły takie nieurodzinowe. I moja żona w sobotę mówi, Marek, co ja mam z tym zrobić? Gdzie mam to wyrzucić? Ja jestem odpowiedzialny w domu za segregowanie śmieci. Więc ona mówi, gdzie to ma, do którego kubła ma to iść? Na ogródek tu tego. Ja mówię, połóż przy kominku, ja to spalę. Mówię, ale to takie trochę wilgotne jest. Ja mówię, to połóż tam, niech poleży jeden dzień przy ciepłym kominku, przeschnie, następnego dnia wrzucimy. Ona jednego dnia położyła i ja drugiego dnia, kiedy już napaliłem, kiedy był taki żar,
tak się tak patrzyłem na te kwiaty i tak się zastanawiałem, tak dać im jeszcze poschnąć jeden dzień, czy je wrzucić, ale wiecie, jak to z facetami, oni są zawsze niecierpliwi, chcą szybciej rzeczy zrobić. I tak nie wiedziałem, czy już suchość tych kwiatów jest wystarczająca, więc mówię, ale mówię, a co mi to będzie takie leżało tu na ziemi jeszcze jeden dzień? I wziąłem te bukiety, tak wiecie, wrzuciłem na ten żar, dużo tego żaru było. I słuchajcie, nie zdążyłem zamknąć po prostu drzwiczek. Płomień buchnął, zamknąłem te drzwiczki. To był furkot jeden wielki. To było takie tylko... jak w krematorium, słuchajcie. Po prostu... I już po prostu tych kwiatów nie było. Ja po prostu zaglądam do tego kominka, po prostu zniknęły. Zniknęły. A wiecie, mam teraz ten tydzień właśnie takich rozważań na temat śmierci, ulotności życia. I to jest właśnie ten werset z Biblii, że takie jest właśnie życie człowieka. Dzisiaj jest, za chwilę go nie ma. Nawet Słowo Boże mówi, że patrzysz na miejsce, w którym to stało i tam już nic nie ma. Ale jest też zachęta, która mówi, ale sprawiedliwy będzie jak cedr Libanu. Wiecie, że większość drzew, które żyją na ziemi, przytłaczająca większość, może są jakieś takie wyjątkowe gatunki drzew, których nawet nie potrafię gatunków wymienić, ale w związku z tym, że jestem przyrodnikiem, to wolę się nie walnąć w kazaniu, więc robię takie zastrzeżenie, ale nie znam żadnego gatunku. Ale te wszystkie gatunki drzew, które znam, swoim wiekiem przerastają wiek człowieka. Więc jak patrzysz na przeciętne drzewo, które możesz gdzieś spotkać, to one żyją dłużej niż żyje człowiek. Niedawno zamieściłem taki post, też przeżyją nas buki i sosny. Ja lubię drzewa. Kolega napisał, i właśnie dlatego ludzie ścinają drzewa przed zanim ukończą 80 lat. No ale to był laik, to był człowiek niewykształcony w leśnictwie, więc mogłem go poprawić z satysfakcją. To jest taka jedna z małych radości życia, że możesz skomentować czyjś komentarz na Facebooku. Kogoś, kto nie ma racji, to takie małe radostki życia, więc zrobiłem to. Bo prawda jest taka, że nawet leśnicy nie ścinają drzew wcześniej niż średnia życia długości człowieka i wszystkie gatunki drzew leśnych są ścinane, mają wiek rębny od 80 lat wzwyż, 100, 120 i tak dalej. I wiecie, i teraz tutaj Słowo Boże mówi, że ciało, życie człowieka jest jak kwiat, jak trawa, jak kwiat polny. Dziś jest, już jutro go nie ma. Spojrzysz na jego miejsce, tam gdzie stał, tam gdzie żył, już jest pusto, ale sprawiedliwi będą jak cedry Libanu, które żyją kilkaset lat, są wielkie, potężne, rozłożyste. Ale o czym mówi ten fragment słowa? Na pewno nie mówi o naszym życiu na ziemi, ponieważ sprawiedliwi tutaj na ziemi tyle nie żyją. I ich dotykają, ich ciał dotykają te same prawa, które dotykają ciał grzeszników. I wszyscy przechodzimy do wieczności. W związku z tym musimy utwierdzać się w tym przekonaniu, że nasze podstawowe powołanie to jest powołanie do życia wiecznego. Jeszcze parę refleksji pogrzebowych będzie w czasie tego kazania, także pozostaje wam cieszyć się tylko z tego. Kiedy decydowaliśmy o pogrzebie Leszka, została mi złożona propozycja, żebym ja to zrobił. I się bardzo zawahałem, ponieważ nigdy w życiu nie przeprowadziłem ani jednego pogrzebu. Od początku do końca. Miałem jakieś mowy pogrzebowe, jakieś elementy na pogrzebach realizowałem, ale nigdy całego pogrzebu. I zadzwoniłem do Andrzeja Nędzusiaka, mojego szefa, i mówię, Andrzej, ale jak to zrobić, taki pogrzeb, jak ja po prostu w życiu nie przeprowadziłem pogrzebu od początku do końca. On tak przesłuchał, kiedy mówi, gdzieś ty się uchował? Ja mówię, pogrzebu żadnego nie zrobiłeś. Masz 53 lata za chwilę, ani jednego pogrzebu od początku do końca nie przeprowadziłeś? Ja mówię, no nie. A mówię, przecież to jedna z podstawowych ról pastora. Są dwie właściwie podstawowe role w życiu pastora. Chrzcić i chować. Ja powiem wam, to jest ciekawe, ale kiedy on to do mnie mówił, ja się czułem tak nieswojo po prostu. Mi od razu po prostu wszystkie wersety z Biblii wyskakiwały pod tytułem Jak przyszedł jeden człowiek do Jezusa, mówi: Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól mi pogrzebać mojego ojca. Jezus do niego mówi: niech umarli grzebią swoich umarłych, Ty chodź za mną. Trochę to nie pasuje do takiego jednego z przykazań kościelnych, umarłych pogrzebać. Uczyłem się tego na lekcji religii. Tam jest taki jeden, mówi się, że to ostatnia taka chrześcijańska posługa miłosierdzia, żeby to ciało na widoku się nie rozkładało, należy je pogrzebać. Więc podobno to należy do obowiązków, ale jakoś z tym wersetem Jezusa, z tymi słowami Jezusa, niech umarli grzebią umarłych, Ty chodź za mną, to nie pasuje. Później sobie myślę, z tymi chrztami to też tak nie do końca, bo apostoł Paweł chwalił się, że nikogo nie ochrzcił. Jezus jak chodził po ziemi, to też się chwalił tym, że nie chrzcił on, ale jego uczniowie. Więc mówię, to tak chyba nie do końca wszystko, że tak powołanie pastora to chrzcić i grzebać ludzi. I pewnie do końca to tak nie jest. Ale, właśnie, i to jest ale i tutaj w tym przypadku nie jest to alleluja. Są rzeczy, które są nieuniknione i musimy się ich uczyć, zdawać sobie z nich sprawę, i dopiero zdając sobie z nich sprawę, przechodzić do prawidłowego myślenia w kategoriach wieczności. Trochę oswoić się ze śmiercią. W czasie tej pandemii, którą przeżywamy, ludzie przeżywają szok i narody przeżywają szok. Coraz więcej krajów wykazuje w swoich statystykach, że w tym roku została przekroczona śmiertelność po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej. Liczebnie. Czyli każdego roku umiera iluś ludzi, natomiast w tym roku umarło więcej niż kiedykolwiek od zakończenia II wojny światowej, w Polsce na przykład. Dlaczego ten szok następuje? Ano dlatego, że jesteśmy odzwyczajeni i też w pewien sposób unikamy tabu związanego ze śmiercią. Na Zachodzie, w kulturze protestanckiej, to już od wielu lat tak jest, że pogrzeb sprowadza się do często nawet nie oglądania trumny, tylko do takich nabożeństw związanych z wspomnieniami o życiu tego człowieka, który odszedł, żeby zwrócić uwagę na życie, a nie na odejście. Takie memorial service się robi. Tak? Do niedawna jeszcze w Polsce chowano ludzi w ziemię. Wykopywano grób, zasypywano na oczach żałobników. Teraz coraz częściej te doły wyścięła się dywanami, stawia się taką kratę, kładzie się trumnę, każe się ją układać kwiatami i dopiero kiedy żałobnicy odchodzą, trumnę spuszcza się do dołu. Większość ludzi w dzisiejszych czasach umiera w szpitalach, poza wzrokiem swoich bliskich. Więc generalnie żyjemy w takiej kulturze jakiegoś, nie wiem jak to powiedzieć prawidłowo, że jesteśmy w takim tabu śmierci, tak? Czyli temacie, którego nasza kultura nie porusza. Takie zaprzeczenie, takie oddalenie. Jakbym miał cofnąć się jeszcze parę lat wstecz w historii, to często było tak, że jak ludzie umierali, to często były takie zwane mary. Czyli ciało pozostawało w domu do czasu pogrzebu. Czyli w tym domu, w którym on mieszkał. Przychodzili żałobnicy, żegnali się, tak? I z tego domu bezpośrednio wynoszono ciało na cmentarz. Dzisiaj ze względów higienicznych, estetycznych, ciała się przechowuje moja żona, to znaczy ma przebudzenie, kochanie. Widzisz, kawy drugiej nie potrzeba i już przebudzenie przychodzi. Mówi, o czym ty mówisz, dokąd to zmierza, to kazanie. Więc wiecie, dzisiaj ze względów sanitarnych i takich i też kulturowych te ciała są przechowywane do czasu pogrzebu gdzie indziej, tak? Wiecie, i to powoduje, że my wszyscy żyjemy z takim nieoswojeniem się z tematem śmierci. A w związku z tym, jeżeli nie jesteśmy oswojeni z tematem śmierci, to też nie jesteśmy oswojeni, albo nasze myśli nie myślą o tym, że nasze życie tutaj jest krótkie i tak naprawdę jesteśmy powołani do tego, żeby przejść do wieczności. Żeby znaleźć się w wieczności z naszym życiem i tam nasze prawdziwe życie się zacznie. Kate Green, taki znany uwielbiacz, nieżyjący już, grał na pianinie w czasach Jesus Movement, bardzo znany, śpiewał taką piosenkę o domu, który przygotowuje nam Jezus od 2000 lat. Robił tam taką woltę, takie porównanie, parabolę. mówił, Bóg stworzył świat w 7 dni i zobaczcie, co stworzył, a Jezus powiedział, że idzie przygotować nam mieszkanie i 2000 lat mu to zajmuje. I wtedy śpiewał o tym w tej piosence, czym w takim razie musi być wieczność w porównaniu do naszego życia na ziemi. Jeżeli ten ziemski świat powstał w 7 dni, a Jezus 2000 lat przygotowuje nam mieszkanie u Ojca w niebie. Wiecie, i to jest bardzo ważne dla naszej perspektywy chrześcijańskiej, żebyśmy my w tych kategoriach myśleli o naszym życiu. Kiedy będziemy myśleć tutaj wbici w tą teraźniejszość, tak jak często jesteśmy wbici, to nie za wiele nawet zrobimy tutaj dla tej ziemi. Jest taki słynny cytat C.S. Lewisa, pisarza chrześcijańskiego, często cytowany. On jest w jego książce Chrześcijaństwo po prostu, polecam wam. Mówi tak. Konsekwentne oczekiwanie wiecznego świata nie jest, jak twierdzą niektórzy współcześni, formą eskapizmu ani myślenia życzeniowego, lecz jednym z obowiązków chrześcijanina. Nie znaczy to, że mamy pozostawić obecny świat takim, jakim jest. Z kart historii przekonujemy się, że chrześcijanie, którzy najwięcej uczynili dla obecnego świata, należeli zarazem do tych, którzy najwięcej myśleli o świecie przyszłym. Dopiero odkąd chrześcijanie przestali myśleć o świecie przyszłym, stali się tak nieskuteczni w świecie obecnym. Zmierzaj do nieba, a zdobędziesz i ziemię. Mierz w ziemię, a nie zdobędziesz ani ziemi, ani nieba. To jest cytat z C.S. Lewisa. To jest ekstremalnie ważne. Jeżeli mamy zrobić coś sensownego dla ziemi, to musimy wszystko czynić dla wieczności. I jeżeli będziemy wszystko czynić dla wieczności, to coś sensownego zrobimy na ziemi. Wiecie, kiedy spojrzymy w pierwsze, tak lubimy jako ewangeliczni chrześcijanie, biblijni chrześcijanie, zwracać się do czasów pierwszych chrześcijan. Ale czasy pierwszych chrześcijan po zmartwychwstaniu Jezusa, to przez kilka wieków, dosłownie przez 4 wieki, 400 lat, to były czasy śmierci, prześladowania i umierania. Dzisiaj możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo jest dominującą religią na globie ziemskim. Niedawno widziałem taki wykres, jak zmieniały się wyznania na globie ziemskim przez ostatnie 100 lat. Nie wiem, czy widzieliście, są teraz takie multimedialne wykresy, które się poruszają. Tu biegnie na dole licznik lat, a tutaj wykresy chodzą. Kogo przybywa, kogo ubywa. Pierwszy raz taki wykres widziałem z ilością sprzedanych albumów Beatlesów, Presleya i kolejnych następnych. Tak się przesuwały. I kto wychodzi na pierwszą pozycję, ile albumów danego wykonawcy sprzedano. I teraz właśnie widziałem takimi wykresami. Chrześcijaństwo, islam, buddyzm, ateizm, inne jakieś tam religie były powymieniane, które są na świecie. I wiecie, tak włączyłem ten 1900 rok i tak patrzałem, jak to się będzie zmieniało. I słuchajcie, do naszych czasów chrześcijaństwo pozostaje na pierwszym miejscu, nie zostało zdetronizowane. Cały czas rośnie i żyje. I summa summarum, można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest dzisiaj na pierwszym miejscu, tak? I zdecydowało chrześcijaństwo o współczesnej cywilizacji. Etyka chrześcijańska jest dominującą etyką na globie ziemskim. Cały czas pozostaje. To taki dobry news w kontekście tych negatywnych, które często do nas docierają. Na całym świecie obowiązuje system 7-dniowy. Wszystkie religie się temu poddały. Nawet te kultury laickie, jak francuska, która próbowała po rewolucji francuskiej przejść na system dekad, co 10. dzień wolny, i tak się wycofała. Oświecenie nie pokonało sobót i niedziel. Wszyscy na całym świecie, nawet Żydzi w Izraelu, którzy nie wierzą w Jezusa, na gazetach mają 2 daty, swoją żydowską i tą właśnie kultury zachodnie, jak oni często nazywają, która jest mierzona od czasów Chrystusa. gdzie możemy się tym chlubić, ale to wszystko zostało zbudowane przez ofiarę czterech pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie chrześcijaństwo było prześladowaną sektą, która musiała przechowywać swoje święte pisma, żeby zachować świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie wiem, czy wiecie, to jest taka ciekawostka, czasami ludzie się zastanawiają, jak powstała Biblia i jak powstał kanon ksiąg Nowego Testamentu, gdzie są zachowane dokumenty pierwszych chrześcijan, listy wysyłane do gmin, które księgi należy szczególnie chronić przed spaleniem, kiedy przychodzą prześladowania. I w ten sposób był kształtowany kanon ksiąg natchnionych Nowego Testamentu. Były księgi bardziej cenne i mniej cenne. I te bardziej cenne były przechowywane. I te, które zostały... W końcu został... Wykreował się nie na skutek głosowania jakichś biskupów, jakichś pojedynczych chrześcijan, ale w całej masie całego powszechnego kościoła został ukształtowany ksiąg uznanych za natchnione. Ale to było związane z strasznym prześladowaniem i niszczeniem nie tylko życia chrześcijan, ale również ich pism. Przez cztery wieki chrześcijanie nie mieli swoich budynków, w których mogli odprawiać nabożeństwa. Cały kościół był jedną wielką sektą, która spotykała się w prywatnych domach. Wiecie, przez pierwsze cztery wieki nikomu do głowy nie przyszło z pierwszych chrześcijan, żeby myśleć w kategoriach pozostawienia po sobie na ziemi jakiejś kultury materialnej. Coś zbudować dla ziemi. Tak jak mówi tutaj C.S. Lewis. Nikt nie mierzył w ziemię. Wszyscy mierzyli w niebo przez całe cztery wieki. Wiecie, i to spowodowało, że dzisiaj mamy taką kulturę chrześcijańską, cywilizację chrześcijańską na całym globie, która wywiera wpływ na każdy kontynent. Z czego to się zrodziło? To się zostało zrodzone z chrześcijan, którzy patrzyli tylko w niebo. Teraz wiecie, a propos też pandemii, w tym czasie pandemii Księga Apokalipsy strasznie zyskała na znaczeniu. Chrześcijanie na nowo ją odkrywają, szukają antychrystów, bestii i tak dalej. I pandemii w Księdze Apokalipsy i szczepionek i ta księga znajduje jakieś nowe zainteresowania i zastosowania, ale eschatolodzy chrześcijańscy od wieków mają ten sam punkt widzenia i bibliści, że ta księga została napisana w czasie najgorszych prześladowań Kościoła, żeby stała się punktem odniesienia dla wierzących, że jest nadzieja, która przekracza ich tutaj ziemskie życie i każda bezbożność, czy naturalna, czy duchowa, czy demoniczna, czy władców tego świata, chociażby była najokrutniejsza i powodowała najokrutniejsze zniszczenia, będzie przez Boga unicestwiona, a końcem będzie nowe Jeruzalem, wstępujące od Boga i wywyższenie sprawiedliwych. I dlatego ta księga jest tak dramatycznie napisana, ponieważ była napisana w czasie największych prześladowań i tragedii w życiu Kościoła. Więc wiecie, nie możemy mówić, że my jako Kościół dzisiaj jesteśmy prześladowani. My jako Kościół dzisiaj jesteśmy uśpieni, a nie prześladowani. Ponieważ myślimy o życiu ziemskim, żeby tutaj się ustawić. Myślimy o celach ziemskich. Powiedzmy, życie wieczne. Życie wieczne, to jest moje dzisiejsze kazanie. I nasze najważniejsze powołanie. Słowo Boże mówi, że nasze ziemskie życie wszystkich ludzi będzie zakończone sądem żywych i umarłych. Powiedzmy, sąd żywych i umarłych. I to jest jedna z podstawowych prawd chrześcijaństwa, która mówi o rozliczeniu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że po rozliczeniu następuje kolejna era. Dzisiaj furorę robi określenie koniec świata, które tak naprawdę w Biblii nie występuje. Ale występuje jako koniec wieków, koniec czasów, koniec pewnej epoki. I tak Biblia zawsze mówi, kiedy mówi o czasach ostatecznych. Czyli mówi o czasie przejścia do nowej rzeczywistości. Ale dla każdych wierzących, w każdej dekadzie, w każdym wieku, to już było ważne, ponieważ wszyscy wiedzieli, że ich ziemskie życie kończy się na pewnym etapie i przechodzimy do życia wiecznego. Więc świadomość rozliczenia powoduje... Czyli świadomość życia wiecznego powoduje, że tu na ziemi żyjemy, jak Bóg przykazał. Jak nie ma Boga, nie ma życia wiecznego, to tu żyjemy tak, jak chcemy. Czasami chrześcijanie zastanawiają się, dlaczego chrześcijanie grzeszą? Przecież zostali obmyci krwią baranka i grzech został pokonany. I Słowo Boże mówi, grzech nad wami panować nie będzie. Dlaczego jednak grzech pojawia się w życiu chrześcijan? Gdzie tutaj również jest ten sam temat i ten sam powód. Grzeszymy na ziemi, ponieważ powołanie do życia wiecznego nie jest dominującym powołaniem w naszym życiu. Okej? No dobrze, nie wiem jak do was dociera to, co mówię, ale powiem wam tak, że jak coś się dzieje dla nas dramatycznego, to nie potrafimy myśleć o niczym innym, tak? Powiedzmy, nie wiem, ze studiów egzamin masz. Za 24 godziny masz egzamin. I to jest jakaś kobyła. Co robisz przez te 24 godziny? Masz rozstrój żołądka, biegasz do toalety, nie możesz spać, uczysz się. Dlaczego? Bo przez te 24 godziny numerem jeden jest ten egzamin, który za chwilę będziesz musiał zdawać. Tak, mógłbym różne rzeczy tego typu powymyślać. Ślub, tak, przed ślubem, doba przed ślubem. Takie różne rzeczy. Tydzień do wakacji został. Prawda? Wszystkie myśli zaczynają się toczyć wokół tego.
Tydzień do wiatrołapu,
tak. Może nawet piątek rano, że to ostatni tydzień, dzień w tygodniu pracy, piąteczek, piątunio i te wszyscy po prostu mają największą wydajność w pracy w piątek. Nic się nie wlecze, bo to jest bam! Wszyscy to mamy. Teraz zobaczcie, co by było, gdybyśmy my w kontekście naszej śmierci w ten sposób żyli. I wiecie, i były takie epoki w czasach Kościoła, średniowiecze jest takim znanym z tego okresem, gdzie ludzie żyli z taką świadomością. Dlaczego? No były choroby, były plagi, które pustoszyły kontynent, były takie plagi, które potrafiły w kilkanaście lat wybić połowę mieszkańców kontynentu. Nie było medycyny, nie było służby zdrowia. Była wielka śmiertelność wśród niemowląt. Ogromna. W ogóle nie wyobrażamy sobie tego, jak to wyglądało wtedy w tamtych czasach. I wtedy byli ludzie, dla których hasłem życia było memento mori, pamiętaj o śmierci. Dlaczego? Dlatego, że oni byli takimi, wiecie, pierwowzorami, nie wiem, gotów, słuchających czarnej muzy i po prostu tymi czaszkami się oklejali po prostu, że śmierć, krzyże i po prostu i tak dalej. Nie, to współczesny Hollywood tak to pokazuje. Nie, dla tamtych ludzi żyjących w tamtej epoce tego typu podejście było źródłem nadziei. Im bardziej byli utwierdzeni w tymczasowości swojego życia, tym lepiej mogli zwrócić uwagę na życie wieczne. I mogli z uśmiechem na ustach mówić wszystko marność. Ponieważ wiedzieli, że to się kończy i ostatecznie przychodzą do życia wiecznego. Ja was w ogóle przepraszam trochę za to słowo. Trochę przepraszam, bo tak w takim niewielkim procencie was przepraszam, tylko troszeczkę. Ale ja mam odczucie, że też to słowo do siebie mocno głoszę. W tym czasie tych przeżywek, które mam dzisiaj. Czasami po prostu ludzie tak sobie mówią, o, jak te dzieci wyrosły. I tam ludzie mówią, nie, to nie my się starzejemy, to nasze dzieci rosną. I takie tam różne tego typu takie manewry robimy. Ale taka, wiecie, taka prawda w stylu nauka to lubię jest taka, że cały czas się starzejemy i nigdy nie młodniejemy. Jeśli chodzi o naszego zewnętrznego człowieka. Ojejku, jak staro wyglądam na tym zdjęciu. Ojejku, no mogłam tu lepiej wypaść. Teraz wiecie, te wszystkie apki, one pozwolą robić takie zdjęcie wygładzone, takie po prostu... Kurde, normalnie. Kolega mi ostatnio mówi, Marek, jak chcesz się naprawdę dobrze poczuć, polecam ci, weź któregoś dnia, weź tak elegancko ogól z tej brody. 3 lata ją masz, zapewniam cię, staniesz przed lustrem, normalnie 10 lat mniej, od razu. Się wypachnisz, wyjdziesz po prostu, gdzie tu, wow. Tak to jest. Po 3 latach noszenia brody możesz mieć minus 10. Jak ją zgolisz jednego dnia. Wiecie, ale prawda jest inna. Prawda jest taka, że odchodzimy. A jeżeli chcesz przychodzić, to tylko w kontekście życia wiecznego. Tylko. Nie ma żadnego innego przychodzenia. Jesteśmy na etapach i odchodzimy. Kto przychodzi? Przychodzą ci, co po nas. My odchodzimy. I to powinno nas zachęcać. Dobra. To teraz tak. Przeczytałem jeden werset, a mam jeszcze 20, więc je teraz przeczytajmy szybko na koniec. Księga Kaznodziei Salomona, 3 rozdział. Cały 3 rozdział zaczyna się od takich słów, które bardzo dobrze znamy. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. I jest ta wyliczanka. Czas rodzenia, czas umierania, czas zabijania, czas leczenia. Czas płaczu, czas śmiechu. Czas rozrzucania kamieni, czas zbierania kamieni. Ten jest najlepszy dla mnie zawsze właśnie. O tych kamieniach. On tak po prostu mnie tak mało dotyczy. Jest czas pieszczot, czas unikania pieszczot. Jest czas szukania, czas gubienia. Czas rozdzierania i czas zszywania. Czas miłowania i nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju.
Jeszcze milczenia i
umówienia. Jeszcze milczenia i umówienia ominąłem. Dobra. I dalej jest 9 werset. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, które Bóg dał ludziom, aby się nimi trudzili. 11 werset kluczowy dla nas do dzisiejszego kazania. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego Bóg dokonał od początku do końca. Słowo Boże mówi, że Bóg włożył wieczność w nasze serca. Jak się ta wieczność manifestuje w naszych sercach? Jedna rzecz, którą się manifestuje, to jest nasz bunt przed śmiercią. Zawsze będziemy czuli się nieswojo w temacie śmierci, odchodzenia naszych bliskich, że znikają na zawsze, i w temacie naszego myślenia o śmierci. To jest związane z tym, że wieczność jest włożona w nasze serca i następuje walka i opór przeciwko temu, co z drugiej strony jest naturalne. I powinno przez nas być jakoś zaakceptowane, tak? Ale jednak następuje buntowanie się przeciwko temu. To jest świadectwo złożone w naszych sercach o wieczności. Ale z drugiej strony, mimo tego, że jest to włożone w naszych sercach, wypisane, wiecie, to też jest powód, dlaczego są na całym globie ziemskim, mimo że Ewangelia wszędzie nie dotarła i Tora wszędzie nie dotarła i Żydzi wszędzie nie dotarli, cały glob miał swoje religie. Dlaczego? No bo wieczność jest umieszczona w sercach. Ludzie wierzą, że wszyscy, bez względu na religię, na pogaństwo, w którym się urodzili, wychowali, wszyscy mają to przeświadczenie, że musi być coś więcej oprócz tego, co jest widzialne i co przekracza śmierć. Mówi się w ogóle, że antropolodzy mówią, że o Homo sapiens możemy konsekwentnie zacząć mówić w tym momencie, kiedy ludzie zaczęli grzebać innych ludzi, którzy odchodzili. Zwierzęta porzucają swoich krewnych. Tam, gdzie zwierzę pada, tam się rozkłada i umiera. Ludzie grzebią ciała umarłych. Dlaczego? Właśnie dlatego, że wieczność jest włożona w nasze serca i myślimy o czymś więcej niż tylko o tkance, o kości i o tym procesie biologicznym, który następuje. Jest coś więcej, jest coś dalej. Ale tu jest ciekawie powiedziane w tym 11 wersecie, Kaznodzieje Salomona 3:11, bo jednak z drugiej strony jest powiedziane, jednak człowiek nie może pojąć dzieła, które Bóg dokonał od początku do końca. I tu następuje ten konflikt. Z jednej strony wiemy, że jest w nas życie wieczne i chcemy go, chcemy je osiągnąć. Chcemy zrobić wszystko dla życia wiecznego, ale z drugiej strony, przez to, że nie możemy zrozumieć, co tu się dzieje, nie możemy pojąć tego, to zawracamy do naszego ziemskiego życia, które w jakiś sposób jednak ogarniamy. I w ten sposób tracimy. Dobrze. Okej. Powiedzmy jeszcze o wieczności z innych fragmentów. 2 do Koryntian 4:16. Będziemy teraz czytać, teraz już może mniej się będę wgłaszał w to kazanie. 2 do Koryntian 4:16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje,
to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. To już znacie. I dalej. 17. Albowiem niezniszczalny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiecznej chwały. Gdzie Słowo Boże mówi, że uciski, które przechodzimy tutaj, będą wynagrodzone wieczną chwałą, która dopiero nadchodzi. To jest pierwsze słowo wieczność. I w drugim wersecie jest drugie słowo wieczność, po raz drugi wymienione to samo słowo. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Amen? Żyjemy dla tego, co doczesne, czy dla tego, co wieczne? Jeżeli żyjemy dla tego, co wieczne, to poddajemy się ochotnie uciskom, które są doczesne. Ponieważ to, co doczesne, się skończy, a to, co wieczne, nie ustanie. Tak? Jesteś w kościele i masz dyżur, żeby siedzieć za mikserem. Akurat dzisiaj siedzi, tam Michał na chwilę siedzi w zastępstwie Jacka. Jacek tam jakieś ma obowiązki ze swoimi dziećmi, wyszedł na chwilę, tak? Dla każdego, kto przychodzi na ten dyżur co tydzień, to jest udręka. Bo wszyscy normalnie przychodzą na 11, a większość na 11:20 i 30, ale ten jeden dyżurny musi być za 15:10. To jest kanał w ogóle. To jest udręka, to jest męka. Raz na 4 tygodnie przyjść. Na czas. Tak sobie robię, nie? Takie pastorskie fawarafa. Ale jeżeli ten ucisk uznam za chwilowy i przemijający i jeszcze decydujący o wiecznej nagrodzie w życiu przyszłym, no to teraz zyskuję właściwą perspektywę. Amen?
Amen.
Ja mogę powiedzieć do męża, słuchaj, nie bij żony, bo ci ręka uschnie. No to on to będzie traktował tak, wiesz, no uschnie, nie uschnie. Sprawdzić, nie sprawdzić. Prawda. Ale jeżeli apostoł Piotr mówi, szanujcie swoje żony, szanujcie swoje kobiety jako dziedziczki żywota wiecznego, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkody, no to teraz już mamy inną perspektywę. To, co robisz w świecie widzialnym, decyduje o tym, co jest w świecie niewidzialnym i wiecznym. I będziesz siedział w niebie, nawet jak się prześlizgniesz dzięki Bożemu miłosierdziu, będziesz siedział tam za ostatnim rzędem na podłodze. Bo rękę podnosiłeś na żonę. A było po prostu ręce w kieszenie włożyć. I już byś miał krzesło. Jak wszyscy pozostali. Wiesz, no dopiero w perspektywie sobie robię takie żarty trochę. Nie trzeba się z nimi zgadzać i wierzyć w to wszystko, co pastor mówi. Nie trzeba. W Biblię trzeba wierzyć. Ale to jest właściwa perspektywa. Wieczność, teraźniejszość. Dobrze. Niewidzialne jest wieczne. No słuchajcie, teraz dla tych, którzy nie uwierzyli w Boga. Drugi do Tesaloniczan. 1. Osiem i 9. W ogniu płomiennym wymierzając kary tym, którzy nie znając Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bardzo ciekawe, tutaj apostoł Paweł pisze, że w piekle skończą wierzący w Boga i niewierzący w Boga. Tak, bo można wierzyć w Boga, ale nie wierzyć w Jezusa. Jezus on powiedział, kto ma syna, ma ojca. Kto nie ma syna, nie ma też i ojca. Ale dla nas jest kluczowy 9. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddzielenie od Pana i od mocy Jego chwały. Widzisz, Słowo Boże mówi o wieczności, o zatraceniu wiecznym, wiecznym oddzieleniu od Boga i od Jego chwały. Księga Daniela, 12 rozdział. Podobnie. Daniela 12. Dwa. A wielu tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Wieczne potępienie. Okej? Więc wiesz, wieczność jest dla wszystkich ludzi. Miałem też taką refleksję na pogrzebie, jak głosiłem i głosiłem Ewangelię. To wiedziałem, że nie mogę mówić tylko o życiu wiecznym, ponieważ wszyscy stojąc nad tą trumną, jak wszyscy przedstawiciele Homo sapiens od dawnych er chowali swoich zmarłych, wszyscy wierzyli w życie wieczne, więc stojąc nad tym pogrzebie wiedziałem, że nie tylko muszę powiedzieć o życiu wiecznym, bo nawet niewierzący, którzy tam są, przeczuwają to. Nie chodzi o to, żeby ludzie wierzyli w życie wieczne, ale chodzi o to, żeby im powiedzieć, gdzie to życie wieczne spędzą. Jeżeli na podstawie jakich wyborów, gdzie się ich życie będzie skierowane. Tak? Dobrze. Ale teraz przejdźmy na stronę światła. Ta sama księga Daniela 12, kolejny werset trzeci. Lecz roztropni albo sprawiedliwi w innych tłumaczeniach jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Jak gwiazdy na wieki wieczne będą świecić ci, którzy są sprawiedliwi w Bogu. Znowu życie w wieczności. Okej? I teraz jeden z ostatnich wersetów. Pierwszy do Koryntian 15. Dziewiętnaście. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Widzisz, Słowo Boże mówi, że można pokładać nadzieję w Chrystusie tylko w odniesieniu do życia ziemskiego. Paweł mówi, że są tacy ludzie. I on mówi, że gdyby on taki był, to jest pożałowania godny. Czy Jezus nie chce nam pomóc w naszym życiu ziemskim? Oczywiście. Za chwilę się będziemy modlić na zakończenie spotkania o różne potrzeby, które są w nas, w naszym życiu, finansowe, zdrowotne. Cokolwiek tam potrzeba, żeby się pomodlić, to się będziemy modlić. Ale tu jest powiedziane, że jeżeli tylko w tym życiu nadzieję pokładamy w Jezusie, to jesteśmy pożałowania godni. Cały ten fragment mówi o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu Jezusa i zmartwychwstaniu nas do życia wiecznego. Więc co wybierasz? Życie dla wieczności czy życie dla ziemi? Wczoraj biegałem, przedwczoraj chyba, jeszcze jak śniegu nie było, biegałem. Już trochę było, ale jeszcze nie tak dużo jak wczoraj. I Bóg w czasie tego biegania zwrócił moją uwagę na wszystkie psy na łańcuchach, które są przywiązane do swoich but tam w tej okolicy, w której biegam. Słyszałem, że to już jest nielegalne coraz bardziej, są jakieś przepisy, ale jednak co jakiś czas to się jeszcze zdarza, że zauważysz. I kiedy biegłem, to dotarła do mnie myśl właśnie taka, i to między innymi dlatego też jest to kazanie, że my żyjemy przywiązani do teraźniejszości jak te pieski na łańcuchach. Nie potrafimy wzbić się w myślenie o wieczności w naturalny sposób. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby zacząć myśleć w szerszych perspektywach. Bolą nas, dławią nas, powodują nasze frustracje, załamania i lęki, sprawy związane z życiem doczesnym. Najwięcej wysiłku jesteśmy w stanie ponieść,
o sprawy doczesne. Nie jesteśmy herosami 24-godzinnych modlitw, całodobowych spotkań uwielbieniowych, czytania Biblii po 2 godziny każdego dnia, niezmordowanymi ewangelizatorami na ulicach wśród znajomych i nieznajomych. Nie, najwięcej wysiłku wkładamy w to, żeby tutaj przejść to życie na ziemi. To pokazuje, że jest jakaś praca do zrobienia, praca ducha. Wiecie, i w tej pandemii też to widzimy, bo tak właśnie to jest, że to, co nas najbardziej doskwiera nam, to zmiana trybu naszego życia tutaj, tego ziemskiego. Bo powiecie, czy ta pandemia coś zmieniła w życiu duchowym? Czy coś zmieniła w naszym spojrzeniu na życie wieczne? Czy coś zmieniła w temacie ewangelizacji? Tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które w tej chwili się dzieją na ziemi z tymi zarazkami, nie mają żadnego związku z Królestwem Bożym. One w żaden sposób nie zaatakowały Królestwa Bożego. Wszystko, co jest zaatakowane, to nasze ziemskie tutaj funkcjonowanie. Dlaczego jest to tak uciążliwe? Dlatego, że nasze życie jest przywiązane do doczesności tak mocno. Okej? Dobrze. No i wiesz, i tak to jest, jak takiego pieska na łańcuchu chcesz nakarmić, to musisz mu tą miskę po prostu podsunąć w zasięg jego łańcucha. Jak mu stawiasz dalej, to go to nie karmi. Jedyna rzecz, którą możemy zrobić, to po prostu zerwać się z tego łańcucha, jeżeli chcemy skorzystać z całego horyzontu życia, które Bóg dla nas przygotował. A ten prawdziwy horyzont naszego życia to jest właśnie życie wieczne, które jest przed nami. I słuchajcie, i zakończę to słowo taką ilustracją odnośnie naszego naturalnego życia. Mówiłem tydzień temu o powołaniach, o powołaniu na przykład do prowadzenia zboru, do bycia pastorami. Cały czas mi to chodzi po głowie. Chęć taka przychodzi mi, żeby zorganizować dla młodych mężczyzn rekolekcje powołaniowe. Takich na przykład dla grupy, nie wiem, tam od 12 roku życia do, nie wiem, do 20 albo do 25. Dla młodych ludzi, młodych mężczyzn, nie wiem, w jakiej formule bym to zrobił. Powiedzieć im o tym, że jest jeszcze taka opcja kariery zawodowej, życiowej. I też myślę sobie, wiecie, kiedy myślałem o tym, też myślałem sobie, że być może do niektórych kościołów to bym takiego młodego człowieka chyba nie wysłał. Może bym bardziej go zachęcił, żeby swój własny zbór zaczął od zera. No to takie trudne może być. Młody człowiek, 20 lat, ma wylądować w zborze, który ma 100 lat i go poprowadzić. To mogłoby być trudne. Wiecie, i rozmawiałem z Andrzejem, też moim przyjacielem, którego już wspomniałem w tym kazaniu, właśnie na ten temat. I mówię, Andrzej, z perspektywy, wiesz, naszej rodziny zborów, mamy w tej naszej rodzinie Kościoła Bożego w Chrystusie 70 zborów. Mówię, jak ty widzisz te zbory, które tak mają już taką naprawdę długą historię? A Andrzej powiedział, wiesz, zbór, który ja prowadziłem, który został założony w latach 50., dzisiaj już go nie ma. Ja mówię, jak to nie ma? Przecież przekazałeś go. On mówi, no tak, ale w momencie, w którym go przekazywałem, to z tego zboru powstały 2. Od razu jest 2 pastorów. Jest pastor Paweł i drugi jest pastor Rafał. I żaden z tych zborów nie przypomina tego zboru, który ja prowadziłem. Ja mówię, Andrzej, to co trzeba zrobić? Andrzej mówi mi tak. I to jest taka myśl, mogę wam ją wrzucić, to jest taka dla mnie ciekawostka do rozważań na przyszłość, ale on powiedział tak. Każdy zbór, który po 30 latach nie przeżyje radykalnej transformacji, umiera. Ja mówię, Andrzej, to tak nie może być, no nie może tak być, no jak, tak już nie po to zakładamy te zbory, żeby je po 30 latach uśmiercać. A on mówi, wiesz co, życie kościoła bardziej przypomina życie rodziny niż jakiejkolwiek innej instytucji. Mówi, popatrz sobie na te instytucje, które przetrwały dzięki hierarchii, dzięki budynkom. One są, ale one nie żyją. Ale my, jeżeli jesteśmy ewangelicznymi ludźmi, którzy są gotowi na to, żeby się cały czas reformować, to My jesteśmy tak jak rodzina, z której, która wychowuje dzieci i wypuszcza do życia. Pozwala młodym zamieszkać w nowym miejscu, umeblować się tak, jak oni chcą, mieć własne dzieci. I to jest właściwe i prawidłowe. Co to by był za dom, kiedy by rodzina nie pozwalała dzieciom się żenić, wychodzić za mąż, ale pozostać w domu i pielęgnować swoich rodziców do śmierci? Byśmy to nazwali, że to jest chore, że to jest patologia, że coś złego się dzieje. Coś fundamentalnie złego. Gdzie Biblia nam to pokazuje, bo ona mówi o tym, że na przykład, że Paweł mówi w liście do Koryntian, nie wiem czy pierwszy, czy drugi, oto po raz trzeci przygotowuje się do podróży do was, do Koryntian, 12:14, sprawdźcie, czy to pierwszy, czy drugi. Oto po raz trzeci przygotowuje się w podróż do was, nie będę wam ciężarem, nie szukam bowiem tego, co wasze, czyli nie chcę zabrać wam nic, ale was samych, bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Drugi do Koryntian. I w przypowieści Salomona mamy podobnie, w przypowieści Salomona 13:22. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Dobry człowiek przekazuje majątek wnukom. I teraz, jaki to ma związek właśnie z życiem wiecznym? Nasze życie ma sens, jeżeli jest życiem, które jest przekazywane. I ja mam oczywiście dystans do takiego powieszenia sobie czaszki nad łóżkiem i billboardu z tekstem Memento Mori. Nie jestem miłośnikiem śmierci, nie będę sobie czaszek wieszał jak w Meksyku. Tak nawiasem mówiąc, gdybyście byli kiedyś zainteresowani tym, ta święta śmierć, którą oni czczą w postaci tych kolorowych, malowanych czaszek, to jest relikt i pozostałość po bogańskich kultach sprzed ery kolumbijskiej w Meksyku. Tam po prostu ludzie, bojąc się śmierci, postanowili się do niej modlić, żeby przyszła we właściwym czasie i w łagodny sposób ich potraktowała. I dzisiaj, kiedy tam przyszło chrześcijaństwo, to jest kontynuowane i w wielu kościołach znajdziecie szkielety w Meksyku, do których się ludzie modlą. Więc ja oczywiście nie będę takich rzeczy robił i nie będę zawracał do średniowiecza i do pogaństwa i nie będę uprawiał kultu śmierci i wolę być na pogrzebie, gdzie trumny nie spuszczają do dołu, tylko obkładają kwiatami, są dywany, jest piękny memorial service. Ale, jeżeli ja mam żyć w mentalności życia wiecznego i nie skorzystać z tych średniowiecznych patentów, to ja muszę żyć w kontekście myślenia o kolejnym pokoleniu, które nadchodzi. I tam pozostawić moje życie. W ich rękach, odchodząc samemu do życia wiecznego. Halleluja. Jak wam się to podoba? Widzicie, niektórzy z nas nie mają rodzin. Nie założyli, nie udało się, coś się posypało, różne sytuacje. Powiem ci, to dla nas jest tak samo, ponieważ wszyscy możemy mieć naszych dziedziców, którym przekażemy cały majątek. Abraham modlił się któregoś dnia do Boga i mówi, Boże, cały mój majątek przekażę, będę musiał zostawić mojemu niewolnikowi, Eliezerowi z Damaszku. To jest po prostu kanał. Bóg mówi, nie martw się, dam ci syna, dam ci obietnicę. Całe twoje dziedzictwo będzie przekazane twojemu pokoleniu, które będzie liczne jak gwiazdy na niebie. To jest właśnie sens twojego życia. I otrzymał obietnicę, i otrzymał syna obietnicy i mu to przekazał. Ty możesz nie mieć rodziny. Słowo Boże mówi, że więcej ma dzieci ta, która nie ma męża, niż ta, która po prostu ma męża. Miałem z piątku na sobotę niesamowity sen i nim zakończę. Być może dlatego, że przez cały tydzień myślę o życiu wiecznym. To był sen po prostu, słuchajcie, jakby zerżnięty z małego księcia. Nigdy nie miałem w życiu takiego snu. Śniło mi się, że ktoś przyszedł do mnie z koszem pełnym gwiazd. I dał mi taki kosz pełny gwiazd. Te gwiazdy wystawały z tego kosza, wiecie, takie kolce, nie? I tam było poupychane, taki kosz pełen gwiazd. Malutkie, większe, wystające. Po prostu jak miałbym jakąś wielką, gigantyczną choinkę na placu defilat ubierać tymi gwiazdami. I ten, który mi przekazywał, powiedział, połowę tych gwiazd zawieś na niebie swojej doczesności, a połowę tych gwiazd zawieś na niebie wieczności. Słuchajcie, to było tak mocne, że się obudziłem, ale jak się obudziłem i zacząłem się modlić, to już widziałem siebie, jak stawiam drabinę, opieram o niebo i wchodzę z tym koszem i zaczynam te gwiazdy wieszać. Mówię, Boże, co to jest? Bóg mi powiedział, każda z tych gwiazd to są twoi duchowi synowie. Tych, których zawiesisz na tym niebie doczesności, to są tych, których poznasz osobiście jeszcze w tym życiu. Ale ty nawet nie wiedząc, wieszasz gwiazdy na niebie wieczności też. Bo to są ludzie, którzy wejdą do życia wiecznego, których nawet nie poznasz tutaj, znając ich na ziemi. Więc powiem wam, jeden z najpiękniejszych snów, jakie miałem, bo się nadaje do narysowania i do nakręcenia filmu, i do malowania. I tak do mnie bardzo przemawia. Ale wiesz, jak piękne by było nasze życie, gdybyśmy my żyli, patrząc się na wieczność. Jak lekkie to by było życie. Jak pełne pasji. Z jaką radością podejmowalibyśmy te uciski ziemskie, które Słowo Boże nazywa chwilowymi. Księga Daniela 12:3. A sprawiedliwi jaśnieć będą na wieki wieków, na wieczność, jak gwiazdy na niebie. To jest nasze powołanie. To jest nasza droga. Życie wieczne. Powołanie do życia wiecznego. To jest nasze podstawowe powołanie. Amen. Powstańmy, poproszę zespół. Będziemy się teraz modlić. Będziemy uwielbiać Boga. Chciałbym dzisiaj się modlić o każdą osobę. Chciałbym poprosić tych, których prosiłem, żeby się ze mną modlili. Izę też. Nie wiem, czy Iza, tam masz jakiś partnerów do modlitwy jeszcze. To będzie już, jak rozpoczniemy transmisję. Chciałbym się modlić o każdą osobę, która po prostu doświadcza takiego w życiu ucisku związanego z teraźniejszością. Może po prostu to jest kwestia choroby i obawiasz się tego, że umrzesz na tą chorobę. Ja dzisiaj chcę modlić się, żeby ten strach przed śmiercią został ci zabrany. Żebyś nawet w tej chorobie, którą przechodzisz, po pierwsze mógł sięgnąć do świata niewidzialnego po swoje uzdrowienie, a po drugie w tym czasie, kiedy wychodzisz, jest twoja rekonwalescencja, żebyś tego czasu nie tracił na udrękę, ale w tym czasie robił dobre, sprawiedliwe rzeczy. Żebyś cierpiąc modlił się. Oczekując na swoje uzdrowienie, błogosławił innych. Jeżeli masz problemy finansowe, żebyś też uznał, że one dotyczą tego ziemskiego, widzialnego świata. Nie dotyczą tego, co w przyszłości. Żebyś mógł przyjść i powiedzieć, Boże, oddaję Ci, zabierz mi ten ból, zabierz mi tą udrękę, to jest chwilowy ucisk. Chcę żyć dla wieczności. A moje finanse chcę wziąć z świata niewidzialnego. Bo Słowo Boże mówi, że Twoje jest złoto i Twoje jest srebro. I cały świat i jego mieszkańców. I Ty możesz strumienie rzek zakręcić, przekręcić i mogę mieć potąd. Wczoraj córka mnie na spacerze zaczepiła w śniegu i mówi, tato, nie wiem, czy zbuduję dom dla siebie. Ja mówię, czemu? Wiesz, to takie wydaje się skomplikowane i wymaga finansów i różnych rzeczy. To jest takie... Trudne mi się to wydaje. I ja zacząłem opowiadać, jak my dom zbudowaliśmy. I powiem ci, jak jej tak opowiadałem, to zdałem sobie sprawę, że to naprawdę jest trudne. I to, że dzisiaj mam dom, na żadnym etapie mojego życia nie było oczywiste. Przez może 2 lata było szalonym marzeniem, które drenowało tylko moją kieszeń w postaci pronumeraty magazynu Murator i oglądaniu pięknych ścian, ale nadal, mimo tego tej zapronumerowania Muratora, ani kasa się nie pojawiła, ani nie pojawiły się pieniądze na koncie, ani żadna darowizna w postaci ziemi się nie pojawiła, nic się nie pojawiło. I mojej córce złożyłem i składam świadectwo, że po prostu ten dom, w którym mieszkamy, jest cudem. On przyszedł z świata niewidzialnego. Ponieważ uchwyciłem się słowa, które mówi, jeżeli porzucisz dla spraw Ewangelii swoje życie, otrzymasz 100 domów. I dzisiaj już Bóg 1% wypełnił. Nie, oczywiście wypełnił więcej, ponieważ prawdopodobnie w moim życiu spałem więcej niż w 100 domach już do tej pory, głosząc Ewangelię, będąc przyjętym i ugoszczonym.
I nie myślę, że to musi się wypełnić w postaci fizycznego domu, tak jak mój dom. Po prostu Bóg się zatroszczy o to, że będziemy mieć gdzie mieszkać. Amen. Większość Niemców w Berlinie całe życie mieszka na wynajętych mieszkaniach. Tak a propos. To jest taka ciekawostka tylko. Więc teraz będziemy się modlić, żebyś mógł zostawić przed Bożym tronem swoją doczesność. To dzisiejsze zmaganie, to dzisiejszą walkę. O pracę, o karierę, o zdrowie, o swoje dzieci, swoje obawy związane ze śmiercią, żebyś mógł położyć i powiedzieć: Boże, wierzę w Ciebie. Wierzę, że mam życie wieczne. Wierzę, że to, na czym mam się skupić, to na niebie, a swoje życie skutecznie przekazać tym, którzy przychodzą po mnie. Dziedzictwo przekazać swoim dzieciom i swoim wnukom. To jest moje zadanie tutaj. Nie chcę zabierać. Chcę modlić się, żeby moje dzieci miały przyszłość. Łukasz Kupczyński na tym wywiadzie w tym tygodniu, kiedy z nim rozmawialiśmy, powiedział: nie odbierajmy naszym dzieciom przyszłości. Kracząc w temacie pandemii, edukacji jakiejś. Nie, my jesteśmy, Łukasz powiedział, nie jesteśmy pokoleniem końca. My jesteśmy pokoleniem przejściowym. A pokoleniem, które nadchodzi, to jest pokolenie naszych dzieci. Przekażmy im to z radością. Pomóżmy im we wszystkim, co chcą osiągnąć i zbudować w tym życiu. Ale zrobimy to skutecznie, kiedy sami zakotwiczymy się za zasłoną w wieczności, w tym, co nadciąga. Amen. Nie wiem, jak mi się to słowo dzisiaj do was udało. Sami widzieliście, że początki miałem trudne i sam przeżywam różne rzeczy, ale Słowo Boże się obroni. Słowo Boże się obroni, ponieważ jest wieczne. I mówi o wieczności. I to jest właściwy paradygmat. Amen. Módlmy się. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteś. Dziękujemy za Twoją obecność i za Twoją moc, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteś teraz tutaj, że dotykasz nas i mówisz do nas. Panie, prosimy Cię, zanurz nas w swojej obecności i w swojej mocy. Ojcze, błogosławię każdą osobę, która oglądała tą transmisję, za każdą osobę, która ogląda to nagranie. Panie, naprawdę dosięgnij nas myśleniem wiecznym, a nie teraźniejszym. Skieruj nasze oczy tam, gdzie one powinny być cały czas skierowane. Skieruj nasze oczy na niebo, bo tam powinniśmy patrzeć. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.